Bardzo często słyszę obcokrajowców, którzy albo przyjeżdżają do Polski, albo zaczynają mieszkać w Polsce i mówią mi, że są pod wrażeniem tego, jak jest bezpiecznie w Polsce. Że nawet w dużych miastach, jak na przykład w Warszawie, możemy tak naprawdę wyjść gdzie chcemy i o której chcemy i przy tym nie czujemy jakiegoś dużego zagrożenia. Że w sumie to nie ma takich miejsc czy dzielnic, do których się nie chodzi. Bo wiecie, że czasem w niektórych miastach tak to jest. Oczywiście nie chcę oceniać, bo nie mieszkam w tych miastach, ale często słyszy się, że w jakichś dużych europejskich miastach typu Londyn czy Paryż ludzie unikają wychodzenia w pewnych godzinach do niektórych miejsc, które są uznawane za bardziej niebezpieczne. Tak jak mówię, trudno to oceniać mi, bo trzeba byłoby naprawdę długo mieszkać w danym miejscu, żeby ocenić taką sytuację bezpieczeństwa, żeby zdać sobie z tego sprawę, jak faktycznie tam jest. W Warszawie zresztą też są osoby, które twierdzą, że w pewne miejsca o pewnych porach się nie chodzi. Ale są też takie osoby, które nic sobie z tego nie robią i które chodzą wszędzie, kiedy chcą. Zanim zacznę więcej mówić o bezpieczeństwie w Polsce i zanim Wam przedstawię całą analizę tego bezpieczeństwa, którą dla Was na dzisiaj przygotowałam, to chciałam właśnie zapytać Was o to, jak jest u Was, jak jest w Waszych miastach, w Waszych krajach. Czy tam, gdzie mieszkacie, czujecie się bezpiecznie? A może raczej jest to właśnie takie miejsce, gdzie wiecie, że nie możecie raczej wychodzić bardzo późno. Może są takie miejsca w Waszym otoczeniu, do których wiecie, że nie należy chodzić. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Zaraz będziemy mówić więcej o bezpieczeństwie, a póki co chyba powinnam się przedstawić, bo może słuchasz mnie właśnie po raz pierwszy. Mam na imię Ania i jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się polskiego. Możesz słuchać tego podcastu na wielu różnych platformach do słuchania podcastów, ale znajdziesz go też na moim kanale na YouTubie, gdzie publikuję też regularnie filmiki o Polsce, o polskim, o wielu różnych rzeczach, więc zapraszam Cię tam bardzo serdecznie. Transkrypcję do tego podcastu i ćwiczenia do niego znajdziesz z kolei na moim Patreonie, gdzie również bardzo serdecznie Cię zapraszam. Na Patreonie opublikowałam też ostatnio zupełnie darmowy e-book o polskiej wymowie, który możesz ściągnąć i możesz go przeczytać, ale możesz go też posłuchać, bo udostępniłam tam też wersję audio, więc jeśli chcesz wiedzieć, jak lepiej wymawiać polskie słowa, to bardzo polecam Ci tam zajrzeć i dać mi oczywiście później znać, czy ten e-book Ci się do czegoś przydał, czy Ci się podobał, czy nie. Tak jak mówię, jest on zupełnie za darmo, wystarczy tylko zalogować się za darmo na Patreona i ściągnąć e-booka razem z jego wersją audio. Okej, to był długi wstęp, ale chyba powiedziałam wszystko, co chciałam, więc teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak zaprosić Was do słuchania tego nowego odcinka mojego podcastu o bezpieczeństwie w Polsce. Oczywiście już mnie trochę znacie, lubię być jednak przygotowana do moich podcastów, więc przed nagraniem zajrzałam do statystyk. I oficjalne statystyki z 2023 roku faktycznie podają, że Polacy czują się bardzo bezpiecznie. Aż 96% Polaków, którzy brali udział w ankiecie, powiedziało, że ich okolica jest bezpieczna. Okolica, czyli to miejsce, w którym mieszkacie, wszystko to, co jest obok tego miejsca. Większość Polaków, bo aż 88% osób, uważa też, że Polska to generalnie bezpieczny kraj do życia. I z tego, co czytałam, wskaźnik ten jest wyższy niż na przykład w zeszłym roku, bo w badaniach z 2022 roku było trochę mniej Polaków, którzy uważali Polskę za bezpieczną. Chociaż też było ich sporo, bo mimo wszystko było to więcej niż 80% Polaków. Potwierdzają to badania, które opublikował też Eurostat, czyli nie wiem, czy wiecie, Europejski Urząd Statystyczny, bo z nich też wynika, że Polska to jeden z najbezpieczniejszych krajów do życia w Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć, że mamy się czym pochwalić i że jest to naprawdę odczuwalne, skoro tak dużo osób z zagranicy mi to potwierdza praktycznie cały czas na lekcjach czy w trakcie innych okoliczności, kiedy mam okazję rozmawiać z obcokrajowcami. Poza tym jest też coraz mniej przestępstw. Nie wiem, czy wiesz, co to jest przestępstwo, więc jeśli nie wiesz, to szybko tylko wyjaśniam. Przestępstwo to jest taki czyn, czyli coś takiego, co robimy nielegalnie. Coś, czego nie powinniśmy robić. Na przykład kradzież to przestępstwo. Więc jeśli ktoś idzie do sklepu i bierze, powiedzmy, butelkę z wodą i wychodzi i nie płaci za nią, to jest to przestępstwo i to jest właśnie kradzież. Mamy też taką specjalną kolokację, mówimy popełniać przestępstwo, więc ktoś popełnia przestępstwo, kiedy kradnie butelkę z wodą w sklepie. Więc w Polsce jest coraz mniej przestępstw. W tych danych, które przeczytałam z 2023 roku, które też już opisywałam trochę wcześniej, znajduje się też informacja, że aż 4/5 Polaków, czyli znowu to jest ponad 80% Polaków, nie padło ofiarą żadnego przestępstwa w ciągu ostatnich 5 lat. Paść ofiarą przestępstwa to też znaczy, że jakby ktoś popełnił przestępstwo i my jesteśmy ofiarą, my cierpimy z tego powodu. Na przykład w tej sytuacji, którą opisałam z butelką wody w sklepie, możemy powiedzieć, że właściciel sklepu padł ofiarą przestępstwa, bo ktoś go okradł, ktoś ukradł produkt z jego sklepu. Więc to właściciel sklepu jest ofiarą tego przestępstwa, jest ofiarą tej kradzieży. Więc w statystykach możemy zobaczyć informację, że ponad 80% Polaków nie padło ofiarą żadnego przestępstwa w ciągu ostatnich 5 lat. A ci, którzy padli ofiarą niestety przestępstwa, no to najczęściej była to kradzież, czyli ktoś zabrał jakąś ich rzecz, na przykład rower albo telefon. To prawda, że w Polsce nie słyszy się dużo o kradzieżach telefonów na przykład. Może to jest delikatny temat, bo może ktoś, kto słucha tego podcastu, miał akurat takie nieprzyjemne doświadczenie w Polsce. Jeśli tak było, to bardzo Ci współczuję. Ale w większości raczej nie słyszymy takich historii, które słyszymy w innych miastach, w innych krajach. Na przykład, kiedy byłam na Erasmusie w Paryżu kilka lat temu, Erasmus to, nie wiem czy wiesz, taka europejska wymiana studencka. Aż 3 osobom z Polski w tym czasie, kiedy ja tam byłam, tym 3 osobom z Polski, które były tam w tym samym czasie co ja, ukradli telefony. Na przykład jedna moja koleżanka wchodziła do metra i w momencie, w którym przechodziła przez bramkę do metra, czyli przez to miejsce, gdzie trzeba przyłożyć kartę albo włożyć bilet, żeby pokazać, że możemy jechać, że mamy bilet, że kupiliśmy, zapłaciliśmy za ten przejazd. W tym samym momencie ktoś podszedł bardzo blisko niej i przeszedł przez bramkę razem z nią. Generalnie nie jest to takie dziwne, szczególnie w Paryżu, bo czasem ludzie tak robią, kiedy nie mają biletu albo nie mają karty miejskiej. Podchodzą bardzo blisko kogoś, praktycznie przyklejają się do jego pleców i przechodzą razem z nim przez bramkę. Pech jednak chciał, że moja koleżanka miała telefon w kieszeni swojego płaszcza i ta osoba po prostu wyciągnęła ten telefon i go ukradła. Więc w takich sytuacjach można bardzo łatwo stracić telefon. Moja rada to nie noście telefonów w kieszeniach płaszczy. W Polsce, a zawsze mieszkałam w Warszawie, więc w dużym mieście, nigdy nie słyszałam podobnej historii i oczywiście słyszałam, że komuś coś ukradli, że komuś ukradli na przykład rower. Ale nigdy nie słyszałam tego na podobną skalę. Kiedy jesteś w metrze w Warszawie, to widzisz pełno osób z telefonami. Na ulicach widzisz ludzi, którzy mają telefony, czasem drogie zegarki na rękach. Nikt jakby nie chowa swoich rzeczy na ulicy. Jednocześnie to jest śmieszne, ale jest w naszej mentalności jakaś taka obsesja, że ktoś może nas okraść. Może nie myślimy tak dużo o telefonach czy zegarkach na ulicy, ale jeśli wychodzimy z domu, to 18 razy sprawdzamy, czy na pewno wszystko pozamykaliśmy. Podobnie jest z samochodami. raczej nie zostawiamy ich byle gdzie. Może dlatego, że Polacy lubią też inwestować dużo pieniędzy w domy czy w samochody, nie wiem. Ale czasem mnie to szokuje w innych krajach, bo zauważam, że ludzie na przykład nie zamykają czasem domu, kiedy idą gdzieś niedaleko, albo nie zwracają uwagi na to, czy zamknęli samochód, czy przypięli dobrze rower i tak dalej. Może to zależy od osoby, trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że kraj też ma tutaj jakieś znaczenie, to znaczy mentalność tego kraju. Dajcie znać, jak jest w waszych krajach, w waszych miastach. Czy ludzie mają obsesję na punkcie kradzieży i czy zamykają wszystko? Czy może raczej są spokojni pod tym względem i nie stresują się kradzieżą? Ta polska obsesja oczywiście wynika też z historii, bo mimo że statystyki teraz pokazują Polskę jako bardzo bezpieczny kraj, no to kilkanaście lat temu wcale tak nie było. W latach 2000 na przykład nie było nawet 30% Polaków, którzy twierdzili, że czują się bezpiecznie w Polsce. Przypominam, że dzisiaj jest to 88%, którzy czują się bezpiecznie w Polsce. Niesamowite jest więc, jak bardzo się to zmieniło przez ostatnie 20 lat. Wskaźniki zaczęły się znacznie podwyższać od mniej więcej 2008 roku, z tego co widziałam w statystykach, z tego co je przeanalizowałam. To też w pewnym sensie dosyć normalne, dosyć oczywiste, bo Polska bardzo się rozwinęła w tym czasie. Weszliśmy na przykład do Unii Europejskiej w 2004 roku i zagraniczne firmy zaczęły często przenosić się do Polski ze względu na niższe koszty utrzymania firmy w Polsce, więc Polacy łatwiej mogli znaleźć pracę, zaczęli po prostu więcej zarabiać. To jest oczywiście moja teoria. Prawdopodobnie tych czynników, które generalnie doprowadziły do tego, że w Polsce teraz jest bezpiecznie, jest o wiele więcej. Jeśli masz może jakieś inne pomysły, co mogło na to wpłynąć, jakie inne czynniki mogły na to wpłynąć, to możesz też dać mi znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa waszych pomysłów. Widziałam też takie badanie, w którym osoby z różnych krajów oceniają, czy przestępczość i przemoc to duży problem w ich kraju. Te dane pokazują, że bardzo mało Polaków uważa, że jest to duży problem w Polsce. Natomiast w takich krajach jak Francja, Szwecja czy USA o wiele więcej osób twierdzi, że przestępczość i przemoc to problemy w tych krajach. Oczywiście to może też zależy od tego, kto to oceniał. Ale tak w każdym razie podają te statystyki, na które trafiłam. Ja mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że też czuję się bezpiecznie w Polsce, że czuję się bezpiecznie w Warszawie. Tak jak mówiłam, w metrze czy w innych środkach transportu publicznego można się zachowywać normalnie. To znaczy nie trzeba na przykład ukrywać telefonów. Mam wrażenie, że jest też sporo straży miejskiej, sporo policjantów, którzy chodzą na przykład właśnie w metrze czy na ulicach i może dzięki temu też czujemy się bezpieczniej? W Warszawie nie ma raczej takich konkretnych miejsc, które uważamy za niebezpieczne i których unikamy. Kiedyś oczywiście były takie miejsca i czasem mówi się, że taką niebezpieczną dzielnicą w Warszawie jest Praga Północ. Jeśli znasz trochę Warszawy, to może kojarzysz tę dzielnicę. Natomiast innymi dzielnicami, które uważa się za niebezpieczne, przynajmniej w statystykach, albo raczej po prostu za mniej bezpieczne niż inne, to Śródmieście i Ochota, czyli centrum Warszawy. Na pewno znajdą się jednak osoby, które mieszkają w tych dzielnicach i które powiedzą wam, że to nieprawda, że czują się jak najbardziej bezpiecznie w tych miejscach. W każdym razie ja sama znam takie osoby. Trudno więc powiedzieć, czy faktycznie mamy jakieś takie niebezpieczne miejsca, czy może po prostu ja ich nie znam. Na pewno są miejsca bardziej bezpieczne i mniej bezpieczne, tak jak wszędzie. Ale ta skala niebezpieczeństwa wydaje mi się nie jest aż taka wysoka. Nie jestem może najlepszą osobą, która powinna się w ogóle wypowiadać na temat bezpieczeństwa w Warszawie, bo sama mieszkałam w jednej z tych dzielnic, które uchodzą za najbezpieczniejsze i też tak naprawdę poza oczywiście centrum, czyli dzielnicą w Śródmieście, nie miałam aż tak dużo okazji przebywać w tych miejscach, które wydają się niebezpieczne. Więc może to nie ja powinnam nagrywać ten podcast, ale ktoś, kto mieszka właśnie w teoretycznie niebezpiecznej dzielnicy. A tak serio, to każdy też żyje w poszczególnych miejscach w mieście, które zna. I jeśli nie ma potrzeby, no to raczej nie wybiera się specjalnie do miejsc, które mogą być mniej bezpieczne. Kiedy mieszkamy w mieście, to tak naprawdę obracamy się cały czas w tych samych miejscach. Więc je znamy, a kiedy je znamy, no to nie wydają nam się też niebezpieczne. Trudno mi powiedzieć, jak jest w innych miastach Polski, jak jest w innych regionach Polski. Jeśli chodzi o te większe polskie miasta, to widziałam na przykład w statystykach, że to Katowice, Warszawa i Łódź uchodzą za te najmniej bezpieczne miasta. Trzeba byłoby jednak mieszkać przez długi czas w tych wszystkich miastach, żeby naprawdę zdać sobie z tego sprawę i żeby móc wyrobić swoją opinię, tak jak ja wyrobiłam swoją o Warszawie na przykład. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tego, czy tam, gdzie wy mieszkacie, jest bezpiecznie, więc dajcie znać w komentarzach. Tak jak mówiłam na początku, transkrypcję do tego podcastu znajdziecie na Patreonie i tam też opublikuję ćwiczenia do tego podcastu. Najczęściej publikuję ćwiczenia na słownictwo i na gramatykę, chociaż to oczywiście też zależy od tematu. W każdym razie bardzo dziękuję osobom, które wspierają mnie już na Patreonie. Jest to bardzo, bardzo ważne, jeśli chcecie wspierać ten projekt. I jeśli chcecie się uczyć polskiego, to też jest to ważne, bo mamy tam nie tylko ćwiczenia, ale też grupę na WhatsAppie, spotkania grupowe, indywidualne, więc to wszystko bardzo pomaga w nauce. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Link do Patreona znajdziecie zawsze w opisie podcastu. Dajcie znać, czy ten temat Wam się podobał, czy nie. Jestem ciekawa, co o tym wszystkim myślicie. A ja na razie żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!